stron.
Wywiad polityczny, Maciej Kluszka, witam i zapraszam. Jak zawsze w piątki zapraszamy też do wysłuchania lub nawet obejrzenia najnowszego podcastu politycznego. Dzieje się między innymi w aplikacji mobilnej TOG FM, ale też na YouTubie naszego radia. A jest z nami też już nasz pierwszy gość, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości i były rzecznik praw obywatelskich, Adam Bodnar. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Przyjeżdża pan do studia TOG FM prosto z uroczystości w Jedwabnem. Jak przebiegły? Bo oczywiście wszyscy patrzyli na to, czy skrajna prawica, która była tam obecna, między innymi Grzegorz Braun, dadzą radę przeszkodzić we wspólnej modlitwie pamięci, we wspólnym spotkaniu. Czy tak się stało, czy na szczęście nie, czy przebiegły uroczystości spokojnie?
Myślę, że przebiegły względnie spokojnie. Tutaj bardzo duży profesjonalizm policji i przygotowania całego terenu. Oczywiście byli obecni, znaczy mam na myśli skrajną prawicę. Natomiast myślę, że to, co trochę przeszkodziło w tym demonstrowaniu, to był bardzo intensywny deszcz i sytuacja pogodowa, ale też przygotowanie całego miejsca uroczystości, które dawało szansę jednak na chwilę i modlitwy, i na wspomnienie pamięci ofiar w Jedwabnem. I też myślę, że to było, to co było bardzo ważne, to była bardzo wysoka reprezentacja państwa polskiego, no bo jednak był obecny marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, była pani marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, było kilku parlamentarzystów, był minister Kolarski z Kancelarii Prezydenta.
Był ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.
Tak jest, także tu, no, tam w ogóle przedstawicieli dyplomacji było kilka osób, także to dobrze, można powiedzieć, wyglądało, bo ja też pamiętam uroczystości 5 lat temu i wtedy miały one jednak trochę inną rangę, jeżeli chodzi o poziom reprezentacji państwa.
Też ksiądz Wojciech Lemański w wypowiedzi właśnie dla naszego reportera, który był na miejscu. O, widzę, że to nas przechodzi ten kaszel między nami. Musimy uważać, panie senatorze. Powiedział, że dobrze by było właśnie, żeby państwo wskazywało na to miejsce, by byli tam obecni najważniejsi politycy, bo niestety z jego obserwacji wynika, że mieszkańcy tamtych regionów raczej są wobec tej historii odwróceni plecami.
Tak, no dla mieszkańców to jest coś, co uderza bardzo głęboko w ich tożsamość i też prawdopodobnie no nieraz się spotykają z taką sytuacją, że jak mówią skąd są, no to zaraz się to w sposób odpowiedni kojarzy. Ale myślę, że dzisiaj taką dobrą wypowiedź miał pan premier Tusk, że na tym to polega, że pamięć historyczna polega na prawdzie. Nie polega tylko i wyłącznie na rysowaniu tych dobrych kart polskiej historii. Powiedział o pamięci o Polakach, którzy pomagali Żydom w czasie II wojny światowej, ryzykując swoim własnym życiem, ale też no, są te czarne karty, które trzeba badać, trzeba rozpoznawać i no, niestety o nich nie zapominać.
Jutro kolejna trudna i ważna rocznica historyczna rzezi wołyńskiej, 83. rocznica. Jak się dowiedziała Polska Agencja Prasowa, na Ukrainę wybiera się szef MON, wicepremier Kosiniak-Kamysz, gdzie na Wołyniu odda hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej. To dobrze, że będzie tam przedstawiciel Polski wysokiej rangi, bo wiemy, że prezydent się nie wybiera, prezydent Nawrocki, no ze względu na napięte relacje z Kijowem.
Ja myślę, że bardzo dobrze i myślę, że to jest taka bardzo konsekwentna polityka i droga ze strony pana premiera Kosiniaka-Kamysza, no bo jednak jego środowisko polityczne od lat się upomina o pamięć, ale wydaje mi się, że to, co jest ważne, to informacja, którą chyba zresztą nawet państwo dzisiaj rano podawali, że jest zgoda na dalsze ekshumacje, prawda? I to jest, wydaje mi się, że my nie dostrzegamy jednak tego dużego sukcesu polskiej dyplomacji, polskich historyków, także polskiego, co ważne, IPN, że jednak te ekshumacje się odbywają i że no, przełamano pewien impas, który przez tyle lat nam towarzyszył w stosunkach polsko-ukraińskich.
A nastroje polsko-ukraińskie, szczególnie tutaj w Polsce, pana martwią? Bo wiemy o kolejnych przykładach, tak? No chociażby to głośne wejście ludzi związanych z Braunem do firmy w Poznaniu, tropiących banderowców. Na szczęście zostali zatrzymani. Jak się okazało, jeden z nich już został zatrzymany przez ABW kilka miesięcy temu pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Ale też w Warszawie była w zeszły weekend nieprzyjemna sytuacja do kobiety, która zaprotestowała przeciwko takiemu marszowi skrajnej prawicy. Zaprotestowała gestem i to nawet nieobraźliwym, po prostu skierowała dwa kciuki w dół wobec nich. No, napadnięto na jej galerię sztuki. Te przypadki są na szczęście jeszcze jednostkowe, ale bardzo głośne i bardzo bolesne.
Oczywiście mnie martwi, oczywiście powinniśmy budować nasze relacje w atmosferze przyjaźni i współpracy. Myślę, że te niedawne wydarzenia dotyczące upamiętnienia bandy UPA przez prezydenta Zełenskiego na pewno nie przyczyniły się do budowania tych dobrych relacji. Ale wydaje mi się, że proszę zauważyć, że pan redaktor powiedział coś takiego, że szczęśliwie te osoby zostały zatrzymane, prawda? Takie sformułowanie pan redaktor użył. Proszę zauważyć, że każdy taki przypadek spotyka się z ostrą, jednoznaczną reakcją państwa polskiego. Ministra Kierwińskiego, ministra Żurka, przecież minister Żurek też stworzył ten zespół prokuratorów do ścigania przestępstw z nienawiści. Gdybyśmy mieli sytuację takiego swoistego powątpiewania ze strony państwa polskiego, gdzieś jakiegoś szukania jakiejś trzeciej drogi, kombinowania, mówienia na zasadzie, no ja rozumiem te emocje i może nie powinniśmy być tutaj
tacy. Słynna wypowiedź kiedyś posłanki Mazurek z PiS-u, taka była w takim stylu.
To wtedy byłoby źle. Natomiast w sytuacji, kiedy państwo mówi jasno, że nie ma przyzwolenia na tego typu zachowania, nie ma przyzwolenia na akty nienawiści, prawo musi być stosowane bezwzględnie i że co więcej mamy przepisy ku temu, to mam nadzieję, że będziemy w stanie sobie z tym radzić. Natomiast oczywiście politycy nie powinni dolewać oliwy do ognia w tej sytuacji.
Ale czy ewentualna, znaczy nie ewentualna, pewna kampania wyborcza, która może się rozkręci jesienią, a może na początku przyszłego roku, może podsycać takie wydarzenia? Czy jednak, ja usłyszałem dzisiaj w Sejmie od polityka lewicy takie zdanie, że nawet Konfederacja może uznać, że podgrzewanie takich spraw może nawet im nie służyć. Pan ma taką nadzieję, czy może być jednak gorszy scenariusz zrealizowany?
Ja myślę, że mamy konkurencję po stronie trzech partii prawicowych. Na środki wyrazu, na przebicie się na te słupki sondażowe i myślę, że w zależności od potrzeby one szukają dotarcia albo do tego bardziej umiarkowanego, albo do tego ostrzejszego elektoratu. Myślę, że wiele różnych momentów niestety nas czeka, a myślę, że Grzegorz Braun już bardzo konsekwentnie od dłuższego czasu buduje wsparcie dla swojej partii politycznej, dla swojej formacji poprzez właśnie ten radykalizm. Mam wrażenie, że ciuteńkę się uspokoił, bo jednak te sprawy sądowe już zaczynają ciążyć. To nie jest tak, że można sobie tak bezszelestnie przejść obok tego, że jednak się toczy jedna sprawa we Wrocławiu, jedna w Warszawie, druga we Wrocławiu, kolejne pewnie jest tam regularnie, tak się domyślam, wzywany, no bo te immunitety zostały pouchylane, ale to nie znaczy, że jego zwolennicy nie będą stosowali tego typu metod właśnie jaskrawych, ostrych, wyrazistych i budzących i słusznie nasze oburzenie.
A kończąc ten wątek, czy oczekiwałby pan jakiegoś głosu autorytetów, to może za trudne do zweryfikowania, kto takim autorytetem dla większości społeczeństwa jest, ale po prostu polityków jest głos duchowny, chociażby grekokatolickich, którzy przed rocznicą rzezi wołyńskiej proszą o modlitwę, o pojednanie narodów, o niepodsycanie właśnie nastrojów. Ale czy politycy powinni może wystąpić z jakimś przesłaniem? No prezydent Nawrocki ma ponoć jutro mieć stanowczą wypowiedź, jak to zapowiada minister Przydacz, ma wołać o prawdę, ale może też powinien wołać w tych dniach o wyciszanie nastrojów. Czy to jest w ogóle możliwe, czy prezydent Nawrocki nie posunie się do takiego wystąpienia?
Nie mam wielkiej nadziei w tym, że to akurat prezydent Nawrocki zainicjuje takie działanie. Niestety, no mówię z ubolewaniem, że tak jest, ale no jednak ta decyzja o odebraniu medalu
orderu.
Orderu, przepraszam, tak rzucona tak od razu i prawda, no gdzieś w pewnym sensie utrudniła relacje i rozwiązywanie tego problemu na poziomie dyplomatycznym. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w Polsce jednak mamy, przebywa i pracuje i mieszka 2,3 miliona cudzoziemców, z tego chyba 78% to są obywatele Ukrainy, że nasze państwo i gospodarka, usługi, handel funkcjonują także dzięki zaangażowaniu pracowników z Ukrainy, że tak po prostu będzie przez najbliższe lata i musimy żyć w duchu pokojowej koegzystencji i współpracy i wszelkie tutaj mechanizmy nienawistne temu nie pomagają. I politycy też muszą brać za to odpowiedzialność.
W przyszłym tygodniu zaplanowane jest głosowanie Sejmu, ale jeszcze przypomnijmy, decyzja Senatu musi w tej sprawie zapaść nad wyborem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Trzyma pan jako były rzecznik kciuki za Sylwię Gregorczyk-Abram, panią mecenas?
Ja myślę, że pani mecenas zostanie wybrana, ma poparcie klubu Koalicji Obywatelskiej. Ja osobiście się cieszę, że no, dopełniła takie duże zobowiązanie publiczne, a mianowicie przedstawiła na razie panu premierowi i kilku osobom te raporty z działalności Komisji do Spraw Badania Represji w stosunku do społeczeństwa obywatelskiego. Mi bardzo na tym zależało, żeby ta praca była skończona. Te raporty zostały w zeszłym tygodniu rozesłane do tych właśnie osób, które są władne teraz podjąć decyzję o ich upublicznieniu i uważam, że zakończenie tego etapu kariery czy drogi pani mecenas Gregorczyk-Abram jest istotne z punktu widzenia tego właśnie, że teraz będzie mogła się prawdopodobnie podjąć nowej funkcji.
Będzie też niezależna i będzie też patrzeć na ręce obecnie rządzącym, bo w takim długim artykule Ewy Siedleckiej w Polityce padły pewne zastrzeżenia, że no, z tą władzą też współpracowała, chociażby pracując w kancelarii prawniczej, wydając pewne opinie, chociażby dla ministra Bartłomieja Sienkiewicza, no to była, ja rozumiem, praca do tej pory. Teraz będzie inna praca, ale pytanie właśnie, jak będzie realizować tą swoją misję, czy w pełnej niezależności, czy ma pan co do tego pewność?
Tak się akurat składa, że pan profesor Marek Chmaj przygotowuje taki zestaw komentarzy do Konstytucji i wreszcie znalazłem czas, żeby napisać i właśnie nad tym teraz siedzę komentarz do artykułów Konstytucji o Rzeczniku Praw Obywatelskich. No i tam jest taki jeden artykuł, 210 Konstytucji, który mówi o tym, że rzecznik ma być niezawisły w swojej działalności oraz niezależny od innych organów władzy państwowej. I proszę zauważyć, ta niezawisłość to nie jest tak, że to się tylko po prostu tak rzuca, prawda? To jest jednak wartość, to jest zasada i zobowiązanie konstytucyjne w stosunku do piastuna władzy, które przysługuje także i którego także wymagamy od sędziów. Wymagamy od Rzecznika Praw Obywatelskich. Ta niezawisłość realizuje się w codziennych czynach, ale tym momentem powstania tego szczególnego zobowiązania jest złożenie przysięgi. I ja pamiętam ten mój moment przysięgi 9 września 2015 roku. To było dla mnie chyba jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu i jestem przekonany, że jak przyszła prawdopodobnie Rzeczniczka Praw Obywatelskich złoży taką przysięgę, to będzie absolutnie niezawisła w tym, co będzie robiła. Ale dlaczego to jest ważne? Ponieważ żeby być tym niezawisłym, to trzeba wcześniej się czymś wykazać, mieć te cechy charakteru i pewien dorobek, a myślę, że tutaj ten dorobek kilkunastoletni działania na rzecz praw człowieka myślę, że daje dobrą podstawę do tego, żeby wierzyć, że taką niezawisłością pani rzeczniczka się będzie charakteryzowała.
A prawnicy też przypominają duże doświadczenie mecenas Gregorczyk-Abram, chociażby jeśli chodzi o przygotowywanie pism procesowych przed ETPC albo TSUE, a przecież to też może być zadanie Rzecznika Praw Obywatelskich, tak? Takie kontakty z tymi instytucjami są w ramach pracy w biurze RPO?
Panie redaktorze, to było tylko przygotowywanie. Nie no, pani mecenas występowała przed drugim trybunałem i walczyła o niezależne sądy i także chociażby prawa osób LGBT+. Oczywiście to się przydaje, ponieważ rzecznik ma dwie takie możliwości działania. Pierwsze to jest składanie opinii przyjaciela sądu, czyli taka strona trzecia w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i to już jest stała praktyka prowadzenia różnych postępowań i wspierania polskich obywateli. Ale druga rzecz jest taka, że jest taka szczególna możliwość i to zapoczątkował obecny ŁODO Mirosław Wróblewski, a później także kontynuował pan profesor Maciej Taborowski, kiedy ze mną pracował w biurze rzecznika, czyli obecny sędzia TK. A mianowicie można się przyłączyć do krajowego postępowania sądowego, w którym zostało zadane pytanie prejudycjalne Trybunałowi w Luksemburgu, czyli temu drugiemu Trybunałowi, i w ten sposób rzecznik staje się stroną trzecią. I my to dość mocno eksplorowaliśmy w kontekście walki o sądy i w ten sposób naprawdę można wzmacniać argumentację na rzecz praw człowieka. Także to jest taki urząd, że on daje bardzo dużo takich możliwości prawnych i od wyobraźni, determinacji, pomysłów często zależy, jak można to wykorzystać na rzecz ochrony praw człowieka.
Na koniec krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Martwi pana klincz w awansach prokuratorskich w prokuraturze krajowej, regionalnej i tak dalej, bo według prokuratorów z Lex Super Omnia Waldemar Żurek zbyt intensywnie blokuje propozycję prokuratora krajowego Dariusza Korneluka. Brak tych awansów już jest ponoć bardzo odczuwalny w strukturach prokuratury.
Absolutnie mnie martwi. To znaczy, to w ogóle cała praca i relacja pomiędzy prokuratorem generalnym i krajowym powinna się opierać na wzajemnym zaufaniu i takim wspólnym dążeniu do tego, aby osiągnąć jak najwięcej rezultatów w kontekście i ochrony praworządności, i bezpieczeństwa obywateli, ale także w naszym polskim kontekście, także w kontekście rozliczeń. Dzisiaj jest ciekawy artykuł Ewy Iwanowej w Gazecie Wyborczej, który trochę przytacza tło i z tego, co ja słyszałem, to chyba faktycznie o to chodzi, że ten brak awansów jest związany z tym, że pan minister Żurek promuje dwie konkretne osoby.
Prokuratury krajowej.
A które niekoniecznie
budzą... prokuratorę Wełnę.
Taki pan prokurator Wełnę i to nie budzi jakiegoś specjalnego entuzjazmu ze strony prokuratora Dariusza Korneluka. No z tego, co pani prokurator Wełnę przez wiele, wiele lat pracowała bardzo wysoko w strukturach jeszcze za czasów ministra Ziobry, a ostatni awans dostała w czasie tego dwutygodniowego rządu, kiedy ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym był Marcin Warchoł. No i prawdopodobnie być może to jest jakaś przyczyna, że tego awansu...
Ale w końcu nie ma. W końcu panowie powinni dojść do porozumienia? To nie może trwać już tak dłużej?
Powinni absolutnie, ponieważ faktycznie, jeżeli nie promuje się prokuratorów, no to się blokuje awanse na niższych szczeblach, blokuje się określone etaty, a to wpływa na skuteczność i efektywność pracy prokuratury.
Słyszałem taką opinię, że minister Żurek chętnie by rozstał się zawodowo z Dariuszem Kornelukiem, ale nie może tego zrobić, bo wie, że zgoda prezydenta musiałaby być potrzebna przy nominacji kolejnego, więc dlatego to jest wszystko takie w takim klinczu.
Ja myślę, że powinienem jedną rzecz powiedzieć, że jednak panowie mają i jeden, i drugi swoją własną kartę historyczną, 8 lat represji i 8 lat protestu przeciwko władzom Prawa i Sprawiedliwości. To powinno bardziej łączyć niż dzielić.
Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości, senator KO. Dziękuję bardzo za rozmowę. Za chwilę informacje. Po nich Łukasz Michnik z Nowej Lewicy.
Autopromocja.
Stygmat, Helena Wolińska i Włodzimierz Brus. Wybitna podwójna biografia, monumentalna historia o miłości i politycznej historii Polski. Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz, autorka, będzie gościem Pisarek i Pisarzy w sobotę po godzinie 15. Zapraszam, Mikołaj Lizut.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Wie takie promocje w Biedronce widzę w najtańszą sobotę
do mojej idę.
W tę sobotę arbuz drobnopestkowy na wagę 2,99 za kilogram, a tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz papier toaletowy rumiankowy Regina 16 rolek. Drugi produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania, maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
Dziennie niskie ceny.
Kategoria trawienie.
Po jednej nutce.
Ciężko na żołądku.
A teraz?
Uczucie pełności.
Dobrze. I ostatni.
Gazy.
Świetnie. A co można na to zaradzić?
Najlepiej zastosować Trawisto.
Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm.
Marian, a po całym tygodniu pracy...
No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
Drogie podróże członka Krajowej Rady Sądownictwa. Rekordowe wydatki na bezpieczeństwo i rekordowa liczba wakatów w policji. Wyrok dla sprawców brutalnego morderstwa w Gdańsku.
19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.22, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. To, co jest ważne, to zgoda na dalsze ekshumacje, zwraca uwagę w wywiadzie politycznym TOK FM były minister sprawiedliwości, senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar. Odniósł się w ten sposób do ostatnich napięć na linii Warszawa-Kijów i przypadającego na jutro Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. W uroczystościach na Wołyniu ma uczestniczyć wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Adam Bodnar podkreślił, że zgoda na dalsze ekshumacje to spory sukces polskiej dyplomacji, historyków i IPN-u. Jego zdaniem doszło do przełamania impasu w tej sprawie. Ukraiński IPN poinformował dziś, że w poniedziałek rozpoczną się prace ekshumacyjne na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Potrwają do 7 sierpnia. Około 100 osób, polityków, dyplomatów, duchownych z całego kraju uczciło dziś pamięć ofiar pogromu w Jedwabnem. Podobnie jak w ubiegłym roku, skromnej uroczystości składającej się z modlitwy i odczytania imion zabitych towarzyszyły protesty skrajnej prawicy. Rabin polski Michał Szudrych wyraził nadzieję, że któregoś razu wszyscy wspólnie pomodlą się w ruinach stodoły, w której spalono kilkuset Żydów.
Ja mogę lepiej rozumieć, co oni szukają, czy oni mogą rozumieć lepiej, dlaczego ja już mówię 25 lat nie. Ale tylko na banery i demonstracja to nie będzie poprowadzić do jakiej rezy. I to jest szkoda.
10 lipca 1941 roku część polskich mieszkańców miasteczka z niemieckiej inspiracji wymordowała kilkuset swoich żydowskich sąsiadów. Główny Urząd Statystyczny ma problemy z prowadzeniem badań budżetów gospodarstw domowych, wylosowani według konkretnych statystycznych kryteriów. Polacy nie chcą brać udziału w badaniach ankietowych. Gdzie jest problem? Sprawdzała Agnieszka Wynarska.
Wybrana rodzina ma przez miesiąc dokumentować swoje wydatki. Książeczka ma ponad 50 stron, a wypełnianie jej bez żadnego wynagrodzenia jest dla wielu zbyt uciążliwe, co skutkuje rezygnacją z udziału już na starcie, bo badanie jest dobrowolne. Małgorzata Górka, kierownik Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badania Regionalnego, podkreśla, że nie chodzi o kontrolowanie finansów.
My nie kontrolujemy, my nie sprawdzamy wydatków. Dla nas te paragony służą tylko jako pomoc w wypełnianiu formularza.
Badania statystyczne są bardzo ważne, na przykład w określaniu ubóstwa.
Wyniki są bardzo pomocne, też przy wyliczaniu innych wskaźników, które są kluczowe z punktu widzenia prowadzenia realnej polityki państwa.
Badanie budżetów gospodarstw domowych prowadzone jest przez cały rok. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
Litewscy turyści zabłądzili w Tatrach po wskazówkach sztucznej inteligencji. Para utknęła pod niebieską turnią. Jak poinformował ratownik dyżurny TOPR, chcąc skrócić drogę do Doliny Pięciu Stawów Polskich, turyści skorzystali z podpowiedzi AI, która wskazała im przejście przez Świnicką Ławkę. Przez to turyści znaleźli się w trudnym terenie wspinaczkowym i ostatecznie zostali ewakuowani śmigłowcem, a toprowcy przekazali, że była to jedna z bardziej nietypowych interwencji. Jutro głównie we wschodniej połowie kraju możliwe przelotne deszcze i burze od 18 stopni na północnym wschodzie, 22 w centrum do 25 na zachodzie. I jak zawsze o tej porze sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Ta po opadach deszczu w przeważającej części kraju jest dobra i bardzo dobra. Wszystkie stacje pomiarowe GIOŚ świecą się obecnie na zielono.
TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.
Wywiad polityczny TOK FM trwa. Z nami już za chwilę będzie rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik. A zanim tę rozmowę rozpoczniemy, zajrzę do Gazety Wyborczej ze środy, ale z bardzo aktualnymi informacjami właśnie na temat Lewicy, bo Lewica rusza w trasę, uwaga, po kurortach. Więc szanowni państwo, jeśli macie ochotę w nadmorskich kurortach odpocząć od polityki, to jednak mimo wszystko proszę mieć oczy szeroko otwarte, bo gdzieś tam polityk lub polityczka Lewicy może państwa spotkać. No chyba, że chcecie właśnie państwo wykorzystać wakacyjny czas na rozmowę z posłami, ministrami, bo właśnie, jak pisze Tomasz Nyczka w Gazecie Wyborczej, w trasę mają ruszyć także ministrowie, bo jak też wynika z badań przeprowadzonych przez Lewicę, ministrowie są popularni, choć lubiani, choć nie zawsze znani szerszej opinii publicznej, ale jeżeli ktoś już takiego ministra rozpoznaje, no to raczej ocenia go pozytywnie. Lewica ma jednak niestety takie przeświadczenie, że nie wszystkie reformy, chociażby renta wdowia czy Państwowa Inspekcja Pracy, jest przez szeroką opinię publiczną, nie są przez szeroką opinię publiczną znane. Radio TOK FM to radio na żywo, więc Łukasz Michnik będzie za chwilkę, a teraz już łączymy się z gościem i rozpoczniemy rozmowę, którą mieliśmy zaplanowaną na godzinę 17.40. Z nami jest koordynatorka inicjatywy, nasz rzecznik Anna Duniewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Bardzo dziękuję za gotowość rozmowy już teraz, a to zresztą będzie świetna kontynuacja poprzedniej rozmowy, bo przecież rozmawiałem z byłym rzecznikiem praw obywatelskich Adamem Bodnarem, którego pytałem o wybór nowego rzecznika praw obywatelskich. Państwo, pani Anno, przeprowadzili takie konsultacje internetowe z kandydatami na nowego rzecznika praw obywatelskich, popierany przez PiS pan Borowski i pani mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, wskazana przez Koalicję Obywatelską. Co z tych...
Prawie się wszystko zgadza.
Bo szerzej,
już
tak?
Już mówię.
Bo szerzej, bo znaczy szersze wężej. Poparcie jest.
Tak, już mówię. Dlatego, że na te nasze wysłuchania obywatelskie, internetowe rzeczywiście, zdalne, zaprosiliśmy oboje kandydatów, czyli panią mecenas...
Sylwię Gregorczyk-Abram.
Sylwię Gregorczyk-Abram, oczywiście, i pana Adama Borowskiego, natomiast rzeczywiście tylko pani mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram się u nas zjawiła. Bardzo ubolewamy nad tym, bo mieliśmy takie wstępne potwierdzenia, że pan Adam Borowski będzie także z nami. I dzisiaj miało się odbyć ostatnie z tych wysłuchań dotyczące obszaru ochrony środowiska i klimatu oraz spraw lokalnych, ale ze względów takich rodzinnych, bardzo poważnych, kandydatka nie mogła uczestniczyć. I to wysłuchanie sobie przełożyliśmy na 16 lipca. Natomiast bardzo dużo się dowiedzieliśmy i mocno grillowaliśmy kandydatkę.
I też można efekty tych spotkań zobaczyć na państwa stronie, naszrzecznik.pl. Każde spotkanie właśnie skonkretyzowane można się z nim zapoznać, bo faktycznie obszar tych rozmów był bardzo szeroki. Od edukacji przez środowisko, przez oczywiście prawo obywatelskie i tak dalej, i tak dalej.
Tak, tak, dokładnie. I jeśli jesteśmy przy prawach obywatelskich, bo też to jest ciekawy wątek, było takie spotkanie dotyczące praw osób uchodźczych, migranckich i mniejszości, które te osoby też mają do rzecznika prawo. Bo wbrew nazwie to jest rzecznik, który ma bronić praw każdej osoby przebywającej w Polsce, mieszkającej w Polsce. Wbrew swojej nazwie nie jest tylko dla obywateli i obywatelek. Także to jest taka świeżynka z dzisiaj. Ukazało się już na naszej stronie naszrzecznik.pl. Podsumowanie, zapraszamy do zapoznawania się z nimi, bo to jest rzeczywiście taki bogaty materiał na temat tego, w jaki sposób kandydatka, bo niestety z kandydatem nie udało nam się porozmawiać, widzi swoją rolę, wizję pełnienia urzędu, jak ustawia priorytety, czy odważy się ustawić te priorytety, czy raczej inaczej się do tego zabierze. Ten materiał będzie bardzo bogaty, bo cały czas go uzupełniamy i jeszcze pochwalimy się taką naszą inicjatywą, bo w ramach naszej kampanii na rzecz najwyższych standardów wyboru RPO także kandydatom wysłaliśmy bardzo obszerny formularz pytań, na które udzielą nam, mam nadzieję, oboje odpowiedzi do dzisiaj, bo dzisiaj upływa termin. Było tych pytań aż 70, także też je udostępnimy, jak tylko je otrzymamy, odpowiedzi na stronie naszrzecznik.pl. No i bardzo polecamy każdej osobie, która jest ciekawa tego, z czym kandydaci przychodzą i co chcą zrobić w naszych wspólnych prawach.
To jest bardzo potężna praca, którą Państwo wykonali, więc wszystkich oczywiście zachęcamy do zajrzenia do tych, można powiedzieć, raportów. Ale tak generalnie oceniając, według Pani mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, to dobra kandydatka, dobrze będzie wypełniać misję rzecznikowską?
Z tego, co zorientowaliśmy się podczas naszych wysłuchań, bo inicjatywa Nasz Rzecznik przyjęła taką strategię, że w tej kampanii my nie namaszczamy żadnego kandydata jako społecznego kandydata.
Tak było w przypadku Adama Bodnara.
Tak, i później Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. Natomiast teraz też jesteśmy troszkę w innej roli jako ta duża koalicja, która współpracuje od 5 lat z Biurem Rzecznika. I też widzimy naszą misję teraz troszkę inaczej, jako tego strażnika standardów, które mają być na lata. I odpowiadając na Pana pytanie, bardzo nam się te odpowiedzi podobają. Tam, gdzie potrzebujemy mocno dopytać, robimy to. Bardzo nam na przykład zależy na niezależności kandydatki, bo Rzecznik Praw Obywatelskich to jest ta instytucja, która ma bronić każdego człowieka w starciu z aparatem państwa bardzo często, tak? I czy mówimy o osobach w drodze, tak? Osobach na granicy polsko-białoruskiej, wypychanych, tak? Pushbackowanych. Czy mówimy o osobach spośród tej diaspory ukraińskiej, tak? Osobach z doświadczeniem uchodźstwa, migracji. Czy mówimy o osobach w spektrum autyzmu, czy z niepełnosprawnością intelektualną, czy ludziach z małych miejscowości. Oni wszyscy muszą móc liczyć na bezstronnego rzecznika, który się nie waha tak tupnąć nogą i przywołać organy państwa do porządku, jeżeli dochodzi do łamania praw.
A no właśnie.
Na tym nam bardzo zależało.
Czy według Pani, jeśli oczywiście Sylwia Gregorczyk-Abram zostanie nową rzeczniczką praw obywatelskich, będzie domagać się pokazania jakiegoś planu ze strony rządu na ciągle przedłużającą się historię prawną, która sprowadza się do wyłączenia prawa do azylu, żeby ograniczenia możliwości składania tego prawa przez osoby znajdujące się na polsko-białoruskiej granicy. Jeszcze obecny Rzecznik Praw Obywatelskich też zwracał uwagę na wątpliwą podstawę prawną, tak bardzo przedłużającego się tej sytuacji prawnej. Ona powinna być na określony tylko krótki czas, a staje się stałym prawem. Czy tu może być zdecydowany głos, pani mecenas?
Z tych deklaracji, które uzyskaliśmy, tak. Także polecam to ostatnie podsumowanie, bo tam bardzo zdecydowanie kandydatka się na te tematy wypowiada, także się wypowiada na temat bardzo wątpliwych medycznie i etycznie procedur, na przykład RTG nadgarstka osób młodych przekraczających granicę polsko-białoruską, które nagle stają się pełnoletnie jakimś cudem, wszystkie mają nagle 18 lat i można je przerzucić na Białoruś i do tego w Polsce cały czas dochodzi, czyli mamy taką nadzieję, że na styku tutaj praw człowieka i przytaczanych przez rząd chętnie tak racji pod względem bezpieczeństwa, tak, kraju, że tutaj będziemy mogli liczyć na silny głos rzeczniczki, która się jednak tych naruszeń na pewno dopatrzy, jeżeli zostanie rzeczniczką. Oczywiście. Tak? Bo o tym ma zdecydować Sejm, a potem Senat.
Dokładnie.
W tym tygodniu może.
Już w Sejmie we wtorek o 14:00 wysłuchanie publiczne obu kandydatów, ale to też państwa zasługa, tak? Domagaliście się od parlamentu, żeby takie wysłuchanie publiczne było zorganizowane. Rozumiem, że też przedstawiciele państwa inicjatywy wybierają się na to spotkanie.
Oczywiście, tak. Jak żeby inaczej. Myśmy o to apelowali od kwietnia, kiedy wyszły od nas pierwsze listy do marszałka Sejmu, Włodzimierza Czyżastego i marszałkini Senatu. Wtedy apelowaliśmy o organizację wysłuchań publicznych i później podbijaliśmy tę prośbę po naszej konferencji prasowej inaugurującej cały ten proces
kampanijny
21 maja. Dobrze, że do tego dojdzie, aczkolwiek to się nie nazywa wysłuchanie, tylko przesłuchanie. To wydarzenie 14 czerwca i chętnie też później, jeżeli będą państwo ciekawi, opowiemy o naszych wrażeniach.
Oczywiście, będziemy do tego tematu wracać. Musimy niestety kończyć, ale temat oczywiście w przyszłym tygodniu będzie obecny na antenie TOK FM. Anna Duniewicz, koordynatorka inicjatywy Nasz Rzecznik. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Pięknie dziękuję.
Za chwilę informacje, po nich Łukasz Michnik, rzecznik Nowej Lewicy.
Reklama.
Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Jak wyprzedasz, to w euro.
Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Magda, wszystko w porządku?
Przepraszam, migrena.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
Bo w Media Expert taniej masz.
Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
Słusznie, od razu słyszę poprawy.
Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
Akustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
Wie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę do mojej idę.
W tę sobotę arbuz drobnopestkowy na wagę 2,99 za kilogram, a tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz papier toaletowy rumiankowy Regina 16 rolek. Drugi produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania, maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
Dziennie niskie ceny.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.41, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Ukraiński IPN poinformował dziś, że w poniedziałek rozpoczną się prace ekshumacyjne na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Potrwają do 7 sierpnia. Ostatnie zgody na ekshumację to duże sukcesy w obustronnych relacjach Polski i Ukrainy, zwraca uwagę w wywiadzie politycznym TOK FM były minister sprawiedliwości, senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar.
Wydaje mi się, że to, co jest ważne, to informacja, którą chyba zresztą nawet państwo dzisiaj rano podawali, że jest zgoda na dalsze ekshumacje. Prawda? I to jest, wydaje mi się, że my nie dostrzegamy jednak tego dużego sukcesu polskiej dyplomacji, polskich historyków, także polskiego, co ważne, IPN-u. Przełamano pewien impas.
Jutro przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. W uroczystościach na Wołyniu ma uczestniczyć wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Policja ze względów bezpieczeństwa uniemożliwiła politykom PiS złożenie wieńca przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński skrytykował to, mówiąc o bojówkach rządzącej partii. Kaczyński wraz z grupą polityków PiS oraz szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim udali się rano na plac Piłsudskiego w Warszawie. Jak co miesiąc w miesięcznicę katastrofy smoleńskiej planowali złożyć wieńce przed pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar tragedii. Na miejscu obecni już byli protestujący, a porządku pilnowała policja. Szefowa Komisji Spraw Wewnętrznych Maria Janyska zapowiedziała, że w związku z obraźliwymi słowami Kaczyńskiego wobec policji wniesie o ukaranie polityka przez Komisję Etyki. Do końca czerwca marszałkowi Senatu zgłoszono łącznie 56 kandydatów na ławników Sądu Najwyższego trzeciej kadencji. Połowę z nich zgłosił Komitet Obrony Demokracji. Senacka komisja ma zająć się poprawnością tych zgłoszeń 21 lipca. Ławnicy w Sądzie Najwyższym pojawili się w 2018 roku po wejściu w życie uchwalonej w czasach PiS ustawy. Ławnicy uczestniczą w rozpoznawaniu skarg nadzwyczajnych oraz spraw dyscyplinarnych. Ławników wybiera w jednogłośnym głosowaniu Sejm. Senat. Przed belgijskim bielskim sądem okręgowym staną Dagestańczyk i Czech, których śledczy oskarżyli o produkcję metamfetaminy. Według prokuratury ze sprzedaży narkotyku mogli uzyskać 8 milionów złotych. Mężczyźni posiadali też materiały wybuchowe oraz pirotechniczne. Śledczy oskarżyli obcokrajowców również o posługiwanie się podrobionymi dokumentami. Dagestańczyk i Czech mogą trafić do więzienia na 20 lat. Jutro głównie we wschodniej połowie kraju możliwe przelotne deszcze i burze. Od 18 stopni na północnym wschodzie, 22 w centrum, do 25 na zachodzie.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Gościem wywiadu politycznego TOK FM jest rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
Sondaż partyjny najnowszy, Opinii 24 dla TVN24. Koalicja Obywatelska jest na pierwszym miejscu, ale notuje niemal 3-punktowy zjazd. To już efekt Szpitala Południowego według pana?
Możliwe, że jest grono rozczarowanych wyborców Koalicji Obywatelskiej jednak sytuacją, która wydarzyła się w Warszawie, w Szpitalu Południowym, w ochronie zdrowia. Myślę, że trafna diagnoza, panie redaktorze.
Ale czy... A to jeszcze zostając przy sondażu. Lewica ma ponad 9%, więc już całkiem dobra pozycja, jeśli chodzi o pejzaż mniejszych partii, mniejszych koalicjantów, chociaż zapewne liczycie na jakiś dwucyfrowy wynik, ale czy to oznacza, że będzie bój w tych najbliższych wyborach, kto dostanie trzecie miejsce, czy lewica, czy skrajna prawica?
Oczywiście, że tak. Bez niezdecydowanych w tym sondażu to już jest 10%, więc pierwsza dwucyfrówka nam się tutaj pojawiła. I tak walczymy o podium, walczymy o większe wyniki. Czujemy, że jesteśmy silni, rośniemy, bo pracujemy, czujemy wiatr w żaglach, mamy sukcesy duże w tym rządzie. No, renta wdowia, która od teraz stycznia wzrośnie do średnio 600-700 zł, dla seniora ponad milion osób z tego korzysta. Mamy reformę Państwowej Inspekcji Pracy. 2/3 Polaków uważa, że to wzmocni ochronę ich zatrudnienia i rzeczywiście to jest duży, największa reforma rynku pracy od lat. Mamy wolną wigilię wprowadzoną. Mamy aktywnego rodzica, czyli 1500 zł na żłobek dla dziecka. To sprawiło, że w Polsce żłobki stały się w praktyce po prostu bezpłatne. No, mamy pełno sukcesów, które, z których jesteśmy dumni. Największy program mieszkaniowy w historii III RP, odpalony również przez lewicę w samym tym tygodniu.
No tak, ale jeszcze efekty trochę
już
poczekamy.
W tym roku poczekamy, ale w tym roku zakontraktowano już 18 tysięcy mieszkań budowy, więc to jest duża liczba. W samym tym tygodniu mamy ustawę właśnie o reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która weszła w życie. Mamy ustawę o mobbingu, dla mnie szczególnie ważną, bo też dużo interweniowałem jeszcze jako działacz społeczny właśnie w takich sprawach i widziałem, jak ta definicja mobbingu nikogo nie broni, przyjęta przez Senat bez poprawek. No i mamy rozporządzenie o upałach, o pracy w upałach.
Jaką decyzję podejmie prezydent w sprawie mobbingu chociażby. Ale wracając, bo tutaj ochrona zdrowia tak czy siak może być wyzwaniem w najbliższych miesiącach dla całej koalicji rządzącej, bo mimo, że oczywiście za Ministerstwo Zdrowia lewica nie odpowiada, ale za rządzenie cała koalicja rządząca już tak. Czy ten pakiet zmian zaproponowany w tym tygodniu przez ministra Sobierańską Grendę satysfakcjonuje lewicę? Bo ja słyszałem bardzo różne opinie. Posłanka Wicha, pielęgniarka z wykształcenia, mówi, jest dużo dobrych pomysłów. Anna Maria Żukowska dzisiaj rano w TVP Info, no, kolokwialnie mówiąc, psy wieszała na tych propozycjach. I mówiła, że pani minister się nie sprawdziła, bo nie jest polityczką, tylko ekspertką.
Uważamy jako Lewica przede wszystkim, że zresztą mówiliśmy o tym już od wielu miesięcy, że system ochrony zdrowia to jest tykająca bomba i że trzeba wyjść szybciej z propozycjami reform. Wydaje się, że teraz nasi koalicjanci w końcu posłuchają tego głosu w obliczu tych wydarzeń Szpitala Południowego i afer związanych z zarobkami lekarzy.
No i tych szpitali jest o wiele więcej, jak się okazuje.
Tak, tych szpitali jest o wiele więcej. My jako Lewica uważamy, że ten pakiet zaproponowany przez ministra zdrowia jest krokiem w dobrym kierunku. Przyjmujemy go z optymizmem. Uważamy, że idzie on w stronę tego, co lewica postulowała, bo sami postulowaliśmy przecież te kominy w wynagrodzeniach lekarzy, postulowaliśmy płacę maksymalną, teraz jest propozycja, żeby to było 240 zł. To jest ukrócenie patologii, która rozsadza lokalne szpitale i ich budżety, która powoduje, że wąska grupa tak naprawdę lekarzy, ale nie wszystkich, to tych takich obrotnych trochę lekarzy cwaniaków, drenuje ten system, wyciągając z niego olbrzymie korzyści finansowe na siebie, kosztem pacjentów, kosztem inwestycji w sprzęt, kosztem inwestycji w personel pomocniczy, pielęgniarki. Znaczy, trzeba temu to ukrócić. No ten jednak koniec z tymi zawieraniem umów ze spółkami, to jest też dla nas dosyć dobry krok, bo to jest stop komercjalizacji.
Znaczy, ale rozumiem, że Lewica pyta swojego głównego koalicjanta, Koalicję Obywatelską, dlaczego nie 2 lata temu?
Przede wszystkim pytamy, dlaczego tak, dopiero teraz, ale nie tylko o to chodzi, bo to są dobre kierunki, ale wiadomo, że od pomysłu do wykonania jest jeszcze trochę czasu, więc mamy nadzieję, że i oczywiście też uważamy, że to nie jest wszystko. Znaczy, że to jest pewien wycinek, odpowiedź na doraźne patologie, ale to nie załatwia nam całego problemu reformy systemu ochrony zdrowia. Znaczy,
ale tak, proszę dokończyć.
Uważamy, że trzeba zająć się na poważnie strukturą właścicielską szpitali. Znaczy, patologiczną sytuacją jest to, że mamy publiczny podmiot, który płaci szpitalom, które rywalizują pomiędzy sobą o zasoby, które tak naprawdę kształcimy, o ludzi, których kształcimy na publicznych uczelniach.
I tu akurat zgadzacie się z Polską 2050, która ten postulat zgłasza i która zaprasza na okrągły stół we wtorek w
Sejmie
w tej sprawie.
Uważamy, że powinien być jeden właściciel szpitali czyli państwo. To powinno być województwo, powinno być właścicielem wszystkich szpitali. Nie szpitale miejskie, nie szpitale powiatowe. Jeden właściciel, który potrafi dobrze rozdysponowywać środkami, który nie tworzy konkurencji pomiędzy różnymi szpitalami powiatowymi, na przykład o lekarzy, doprowadzając do po prostu właśnie tych chorych, holendarnych stawek.
A wracając do okrągłego stołu pani Pełczyńskiej-Nałęcz, ministra funduszu organizuje okrągły stół w sprawie ochrony zdrowia. To dobry pomysł? Lewica przyjmie zaproszenie?
Lewica, myślę, że to jest oczywiście decyzja klubu parlamentarnego. Ona chyba jeszcze nie została podjęta, ale wydaje mi się, że Lewica w jakiś sposób będzie obecna przy tym stole.
Bo w Sejmie słyszałem dzisiaj takie komentarze koalicjantów. Niech pani minister Pełczyńska-Nałęcz zajmie się swoją działką. Zresztą ostatnio ogłosiła sukces z realizacji 100% KPO, a niech Ministerstwo Zdrowia zostawi Jolancie Sobierańskiej-Gręcie.
Rozumiem, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz szuka jakiegoś politycznego paliwa i chce być obecna w tej rozmowie. Ale ja szczerze mówiąc nie będę tutaj się wyzłośliwiał na panią minister, bo uważam, że każdy, kto chce rozmawiać o postulatach sensownej reformy ochrony zdrowia, no, zasługuje na wysłuchanie.
Ale to czasami taka krytyka z kolei lewicy wobec ministry zdrowia, czy to ze strony wspomnianej przeze mnie Anny Marii Żukowskiej, czy też wicepremiera Gawkowskiego, który chciał już nawet dymisji prezesa NFZ-u. To jest takie... przygotowywanie pola do dymisji tych dwóch urzędników, tak żeby ewentualnie Lewica wzięła odpowiedzialność za te instytucje?
Nam nie zależy na zmianach kadrowych, nam zależy na zmianach systemowych. Znaczy, jeśli minister Sobierańska-Grenda, jeśli prezes Narodowego Funduszu Zdrowia będą w stanie dowieść zmiany, które odczują pacjenci, bo wydaje mi się, że ta krytyka też Anny Marii Żukowskiej tego się odnosiła. Znaczy, że czasami w tym technokratycznym świecie po prostu góry Ministerstwa Zdrowia chyba traktuje się ten system jako tabelki w Excelu, jako słupki, jako diagramy, jako jakieś skomplikowane wykresy. No nie. Ochrona zdrowia to są ludzie i tych ludzi trzeba słuchać, tych ludzi trzeba szanować i wydaje mi się, że tutaj Ministerstwo Zdrowia miało olbrzymi problem właśnie w tym odsłuchu społecznym. Nie czuli wielu rzeczy, które przeszkadzało pacjentom, nie czuły ich problemów, nie czuli patologii, które tworzą się gdzieś pod stołem wśród lekarzy cwaniaków, więc wydaje mi się, że tu musi zdać fundamentalna zmiana i kiedy się wysłucha tego głosu społecznego, tam wejść z dobrymi reformami. Jeśli to się uda pani Sobierańskiej-Grędzie, super. Krzyżyk na drogę, naprawdę świetnie.
Ale na drogę to najczęściej już na do widzenia się daje, drogę, ale okej.
Przepraszam, nigdy nie byłem dobry w tych religijnych porównaniach.
W połowie tygodnia możemy się spodziewać decyzji prezydenta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Jeśli byłoby weto, a jest to prawdopodobne, to czy ustawy można jeszcze okroić, żeby próbować prezydenta przekonać? Bo prezydentowi nie podoba się pomysł z ustawy, zapis ustawy o wspólnym rozliczaniu podatkowym. I nieoficjalnie można usłyszeć, że PSL byłby skłonny wysłać jeszcze raz projekt bez tego. Co na to Lewica?
No chcielibyśmy przede wszystkim jako Lewica usłyszeć zdanie prezydenta. Katarzyna Kotula jest w kontakcie cały czas z kancelarią prezydenta.
Z ministrem którymś, tak? Szefernakerem, pewnie?
Nie chcę mówić o nazwiskach. Okay. Jest chyba z kilkoma osobami w tej kancelarii w kontakcie.
A to jest taki telefon co kilka dni z pytaniem halo, halo, czy już jest podpis albo weto?
Nie mam przy sobie bilingów akurat ku ministry Kotuli, ale... Okay. Ale są w kontakcie.
No, i cały czas jeszcze liczycie na podpis?
Jeszcze chciałem tylko właśnie skończyć, że Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek, jako osoby, które od lat żyją razem, tworzą związek trwalszy niż wielu tutaj prawicowych orędowników moralności stałej polskiej rodziny. Oni czekają na ten moment, aż będą mogli jakoś sformalizować swój związek w Polsce i dlatego wysłali pismo do prezydenta RP, żeby się z nim spotkać i porozmawiać właśnie, wytłumaczyć, o co chodzi właśnie
w tej ustawie. Ale spotkania
nie było. Nie było nawet odpowiedzi ze strony prezydenta. Więc my nie wiemy, co do końca prezydent myśli. Jeśli prezydent chce rozmawiać o tej ustawie, niech powie, co o niej myśli. I my, jeśli zobaczymy, co pozostanie położone na stole, będziemy podejmować negocjacje lub nie. Jesteśmy za tym, żeby ustawa o w jakiejś formie, o ochronie osoby najbliższej, o związkach partnerskich weszła w życie.
Okej, czyli gdyby prezydent, kolokwialnie mówiąc, przyczepił się do tego zapisu o rozliczaniu wspólnym podatkowym, to ja wyczuwam u pana rzecznika możliwość, skłonność do dyskusji jeszcze raz na temat tego projektu.
Tak jak mówię, to będzie decyzja klubu parlamentarnego, to będzie decyzja zarządu partii, to jest strategiczna, ważna decyzja. Ja uważam, że trzeba zrobić w tych warunkach wszystko, żeby poprawić po prostu jakość życia, poprawić bezpieczeństwo życia osób nie tylko w parach jednopłciowych, ale też właśnie milionów osób, które z różnych powodów nie chcą wchodzić w związek małżeński. Wydaje mi się, że prezydent tak długo zwleka z podpisem lub wetem tej ustawy, bo on wie, że to nie jest też dla niego łatwa sprawa. On wie, że jego wyborcy, on to widzi w badania, że jego wyborcy często oczekują, że on podpisze tę ustawę. Bo dużo tych młodych wyborców, również prawicy, żyje w związkach partnerskich, po prostu mają dzieci i chcą w jakiś sposób zabezpieczyć finansowo siebie, mieć dostęp do informacji medycznej. Znaczy, że to jest ważne nie tylko dla środowiska społeczności LGBT. To jest po prostu ustawa ważna dla wielu Polaków, którzy niekoniecznie mają lewicowy.
Czekamy na decyzję prezydenta. Gdyby było weto, to rozumiem, że raczej ustawa nie trafi tak zupełnie do kosza, tylko może jeszcze będzie pytanie, co dalej. Zobaczymy, jaka może być odpowiedź na to pytanie.
Ja osobiście jestem za tym, żeby rozmawiać dalej o tej ustawie.
To na koniec poproszę pana o krótki komentarz na temat zachowania Jarosława Kaczyńskiego, który dzisiaj chciał, w związku z tym, że jest 10 lipca, a 10 kwietnia doszło do katastrofy smoleńskiej, więc kolejna miesięcznica. Jarosław Kaczyński chciał złożyć wieniec przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego w centrum Warszawy, ale byli tam protestujący, którzy zgłosili swoją manifestację, więc mogli ją prowadzić, a policja ze względów bezpieczeństwa uniemożliwiła politykom PiS-u. Był tam m.in. Zbigniew Boguski z Kancelarii Prezydenta złożyć wieniec tuż przed tym pomnikiem. No i zaczęła się awantura. Jarosław Kaczyński nazwał policjantów bojówkarzami rządzącej partii, a szefowa Komisji Spraw Wewnętrznych wysłała do Komisji Etyki wniosek o ukaranie posła Kaczyńskiego.
No to chyba smutny obraz tego, jak cyniczne i na potrzeby chwili politycznego momentu było tym murem za polskim mundurem, tak? Znaczy, że widać, że murem za polskim mundurem było wtedy, kiedy politycznie się opłacało, ale teraz to już są jacyś bojówkarze partii rządzącej. No nie, no policjanci wykonują rozkazy, przestrzegają prawa, jest zgłoszona manifestacja, oni mają obowiązek zapewnić jakieś bezpieczeństwo, oni mają obowiązek zapewnić jej ciągłość i możliwość po prostu do wyrażania jakiejś ekspresji swoich poglądów w ramach tej demonstracji.
A nie daj Boże, by doszło do jakichś rękoczynów, to byłoby pytanie, gdzie była policja?
Dokładnie tak, więc uważam, że gniew skierowany akurat pana Kaczyńskiego na policjantów jest chyba najgłupszym, na kogo można w tej sytuacji naprawdę ten gniew kierować, bo oni po prostu wykonują swoją pracę, za co ja jestem im ogromnie wdzięczny.
Łukasz Michnik, rzecznik Nowej Lewicy, Lewicy, która jest w trasie wakacyjnej.
Jesteśmy w trasie, spotkacie nas w wakacyjnych miejscowościach, na pomorskich plażach, mazurskich portach, w górach polskich. Naprawdę zobaczmy się, porozmawiajmy o Polsce.
W trasę wyruszają też politycy innych partii, więc można polityków na wakacjach spotkać. Pytanie, czy wyborcy tego oczekują, czy wręcz przeciwnie, ale to już pytanie do wyborców. Dziękuję za rozmowę, a wywiad polityczny wydawał Jakub Żebrowski, realizował Adam Brzeziński. O godzinie 18 wraca TOK 360, a polityczna debata tygodnia oczywiście w wyborach w toku o godzinie 9. Zapraszamy, polecamy. Maciej Kluczka, dziękuję i do usłyszenia.